okolice kościoła parafialnego w Ochli.
Samochód podjeżdża. Nawet punktualnie. Cześć. Patryk?
Cześć, Patryk.
No, znamy się tylko z blogu.
Witam.
Mało twoich zdjęć jest.
No mało, to prawda. Znaczy, no jakoś nie publikuję swojej twarzy na blogu bardzo rzadko.
Ale twoich zdjęć to tam setki.
Tak, no jak nie tysiące już
teraz. Na
tej
stronie, właśnie. Bo znamy się dzięki wspólnemu koledze, który mi wskazał twój blog w internecie, a ty chciałeś spotkać właśnie tutaj. Podzielonogórska Ochla, czyli właściwie teraz część Wielkiego Miasta, tak?
Tak, tak.
I pod kościołem?
Tak, tak. Znajduje się tutaj kamienny krzyż, który ci zaraz pokażę, ukryty.
Aha. Prowadź. Wchodzimy po schodach.
Ten krzyż stał się takim trochę impulsem dla mnie do poszukiwań pozostałych krzyży, jakie znajdują się na terenie naszego województwa lubuskiego.
No proszę.
No tu już byś go prawie minął. Ten krzyż jest tutaj, tutaj ukryty za barierką.
Poświecisz?
Poświecę chwilę.
No faktycznie, tylko właściwie
taki mocno omszały już.
Trzy ramiona widać, jedno jest, no chyba...
Nie jest on duży, ma około pół metra wysokości, tu ciężko się będzie do niego dostać.
Tu jest co prawda jakaś tabliczka, krzyż pokutny.
Tak, krzyż pokutny, 1604 rok, ta data jest już chyba teraz niewidoczna, bo próbowałem ją znaleźć, ale nie udało mi się. I wedle przypowieści w tym roku rodzina ofiary wystąpiła przeciwko mordercy. Tymczasem sprawca, ponoć przestraszony tym, że zawsze, gdy zbliżał się do miejsca pochówku pasterza, grób zaczynał krwawić, uciekł z Ochli. W roku 1612 rodzina zabójcy postawiła przed kościołem, pod wezwaniem wszystkich świętych w Ochli, widoczny krzyż.
To jest pierwsze miejsce, o którym mi powiedziałeś. Zaraz pojedziemy zobaczyć następne.
No, pojedziemy około 20 km stąd na pewne rozdroże.
W międzyczasie opowiesz mi swoją historię.
Dobrze, z przyjemnością.
No to chodźmy.
Radio Zachód przedstawia Ścieżką w bok. Reportaż Cezarego Galka.
Z Zieloną Górą jestem związany praktycznie całe życie. Od samego dzieciństwa interesowały mnie mapy. Kiedyś to były tylko mapy papierowe, teraz już jest oczywiście wszystko łatwo dostępne poprzez internet. Taki konik, który pamiętam, nie wiem kiedy to się zaczęło, być może gdzieś wczesne lata szkoły podstawowej nawet.
Co to były za mapy? Pamiętasz tą pierwszą?
To była jakaś stara mapa geodezyjna, gdzieś, która się, nie wiem, znalazła się zupełnie przypadkiem chyba w moim domu. Nawet nie wiem, kto ją przyniósł. Bardzo szczegółowa, dosłownie do studzienek kanalizacyjnych wręcz, które były oznaczone na tej mapie. I to mnie zafascynowało, że po prostu mapa potrafi być tak dokładna. W sklepach były dostępne mapy turystyczne, wtedy jeszcze bardzo takiej ogólnej, dużej skali, gdzie dokładność nie była zbyt duża, natomiast no, ta mapa tak utkwiła mi w pamięci do dzisiaj. Nawet dokładnie pamiętam, jaki to był obszar Zielonej Góry, bo to był fragment Zielonej Góry, zaznaczony chyba jeszcze wtedy budową wiaduktu na Sulechowskiej, chyba z tego co pamiętam. Czyli to musiało być wczesne lata 70. ta mapa. No, każdy budynek, podwórko, mając tą mapę, można było wejść w każdy zakątek dosłownie tutaj tego osiedla i zobaczyć. No właśnie tak jak mówię, szczególnie te studzienki kanalizacyjne mi tak utkwiły w pamięci, bo miałem na mapie no, narysowany symbol tej studzienki. Widzę, ona jest faktycznie dokładnie w tym miejscu, gdzie ona jest. Później czasy szkoły już ponadpodstawowej, to były już takie pierwsze wyjazdy. Pierwszy, który do dzisiaj pamiętam, to był wyjazd w Bieszczady. Koniec lat 80., nie pamiętam, 87, 88 rok. To były czasy, kiedy Bieszczady były naprawdę dzikie, to można powiedzieć. No, niesamowity klimat, gdzie, nie wiem, kierowcy PKS-ów nie zabierali cię, bo zabierali tylko miejscowych, nie wiem. Stało się w kolejce po chleb w sklepie i się nagle okazało, że wszyscy miejscowi przede mną i za mną mają już chleb, a ja nie mam jako zamiejscowy. Na szlaku praktycznie nikogo się nie spotkało. To chyba był pierwszy taki też moment, ten wyjazd Bieszczady, gdzie szlak szedł bardzo blisko granicy wtedy polsko-ukraińskiej i polsko-słowackiej, bo to polsko-czechosłowackiej w tamtych czasach de facto. To była taka magiczna linia, której nie można było przekroczyć, bo jakiekolwiek zbliżenie się do granicy momentalnie wyrastał spod ziemi patrol WOPistów, to też pamiętam. Kilkukrotnie mieliśmy spotkania, różnego typu spotkania, i te miłe, i te niemiłe, bo czasami, tak jak mówię, trochę za blisko podeszliśmy, no ale dla mnie to była taka magiczna linia, granica państwa, która szalenie mnie ciekawiła po prostu. Ciekawiła jako linia po prostu, że, co, że tu jest jedno państwo, 3 metry dalej już jest zupełnie inne państwo i tam nie można pójść 3 metry dalej. Pierwszy kontekst to był właśnie zainteresowanie mapami. Drugi to był taki, że w rzeczywistości już w terenie zainteresowanie granicami państwowymi. No, w tamtych czasach granicami nie do przejścia praktycznie, bo to były czasy Polski Ludowej jeszcze. To są chyba takie główne impulsy moich późniejszych zainteresowań, którymi się do dzisiaj zajmuję. Za czasów studenckich kontynuowałem wypady w góry. Przede wszystkim były to Sudety z jednej przyczyny, która istnieje do dzisiaj. Mianowicie, że Sudety są blisko Zielonej Góry. To jest dosłownie 2-3 godziny drogi jest się w górach. No niestety Bieszczady, no jeszcze w tamtych czasach, końca lat 80. to była wyprawa ponad całodobowa, to pamiętam, to nocne pociągi. Były to takie wyjazdy głównie do położenia. Skończyły się studia, poszedłem do pracy i jakoś tak na dobrych, liczę teraz w pamięci, nie wiem, 12-13 lat, tak skończyły się wyjazdy w góry, no z przyczyn, nie wiem, zawodowych, rodzinnych też, osobistych. Pracuję w branży informatycznej tutaj w Zielonej Górze.
Człowiek wirtualny, można by rzec.
Ja wiem.
A znam takich, którzy góry zwiedzają właśnie w internecie.
Głównie. Tak, w ten sposób.
Na bloga.
Ja nie, myślę, że w momencie, kiedy zacząłem pracować, tak, to już wędrówki wirtualne chyba już praktycznie po górach, chociaż nie, wtedy internetu jeszcze tak nie było. Sytuacja się odwróciła w 2012 roku. Dopadła mnie choroba dość nieciekawa, przewlekła choroba. Nie było łatwo. Można powiedzieć, że trochę otarłem się o śmierć, gdyż no, za późno została wykryta ta choroba. No i wtedy zacząłem trochę inaczej patrzeć na wszystko, na to całe swoje dotychczasowe życie i tak stwierdziłem, że warto trochę wrócić do tych starych czasów, do swoich zamiłowań, których się realizowało jeszcze, jak się miało dużo czasu. Tak to się zaczęło po prostu, że zacząłem z powrotem wyjeżdżać w góry, żeby już nie gonić za bieżącymi sprawami, tylko też trochę właśnie zrobić coś dla siebie. Myślę jeszcze, jak to jest.
Denerwujesz się, widzę. To był ciężki czas dla ciebie.
Nie, było ciężko, tylko się też zastanawiam, jak to... Znaczy, jednym z takich momentów było też to, że po powrocie ze szpitala, kilka miesięcy potem dostałem sanatorium. Sanatorium było w górach kamiennych, w Wałbrzychu, w Sztabnie Zdroju. To spowodowało, że zacząłem sobie chodzić, najpierw trochę spacerować, potem wędrować. Jeździłem również na rowerze w czasie sanatorium. Zacząłem coraz bardziej w ciągu tego miesiąca pobytu poznawać tą okolicę gór kamiennych, gór Sowich, bo one też są blisko Wałbrzycha. I tak z powrotem zaczęło mi się to podobać. Z powrotem to było to coś, co chyba potrzebowałem po tych właśnie wielu latach nieobecności w górach, żeby po prostu sobie pochodzić. Jeżeli sobie dobrze przypominam, to właśnie czasy sanatorium to był też początek zaistnienia bloga. Takie ogólne przemyślenia, nie ściśle tematyczne, tylko bardziej takie przemyślenia.
Dalej, odpal ten blog, no odpal. Aż się korci, widzę.
Najbardziej taką dogodną formą spisywania swoich, nazwijmy to, myśli było prowadzenie bloga, tak mi się wydawało wtedy. Były to bardzo krótkie wpisy, dosłownie kilkuzdaniowe, z jedną fotografią, czasami dwoma fotografiami.
Ale poczekaj, to z tego wynika, że chciałeś się dzielić tym z innymi, tak?
Niech sobie przeczyta to, co napisałem.
Tak? Czyli co, chciałeś ślad zostawić jakiś
po sobie? Coś w rodzaju chyba właśnie zostawienia po sobie śladu.
To nie było ostatnie pożegnanie, mam nadzieję.
Nie, ale to było takie, nie wiem, taka próba spisywania tego, co się zobaczyło podczas wędrówki. Pierwsze wpisy powstały podczas pobytu w Rudawach Janowickich we wrześniu 2012 roku.
Czyli Karpniki.
No, te wpisy są do dzisiaj.
Spójrzmy.
Pierwszy wpis, tutaj droga do Karpnik. Aha. Z 27 września 2012 roku.
Co tam napisałeś?
Za każdym razem, jak się zdecyduję zaglądnąć na pierogi do Szwajcarki, wracam tędy do Karpnik. Od Szwajcarki zielonym w stronę Wojanowa, po zejściu ze zbocza Sokolika, odbicie od zielonego szlaku pierwszą drogą w lewo.
No tak, to bardzo krótkie określenie tego, co tam można przejść w kilka godzinek, no tak dokładnie.
Wiem, że to był taki skrót właśnie do wioski Karpniki przy zejściu z Sokolika. Potem były to już Karkonosze jeszcze po drodze, były następnie już Góry Kamienne oraz Góry Sowie podczas pobytu w sanatorium pod koniec 2012 roku. To jest też dosyć taka ciekawa rzecz, bo jak wędrowałem jeszcze w czasach studenckich i w czasach szkoły ponadpodstawowej, to były czasy, kiedy zrobienie 30 zdjęć podczas tygodniowego wypadu w góry to było coś niesamowitego, gdyż była to ilość 30 sztuk zdjęć. Obecnie 30 zdjęć ja potrafię zrobić w ciągu kilku minut. Może też to była taka jedna chyba z przyczyn, że zacząłem wrzucać zdjęcia na bloga, że po prostu była łatwość robienia tych zdjęć w porównaniu z tym, co było 20 lat wcześniej. To jest też o tyle ciekawe, te zdjęcia są w odniesieniu do granic państwowych, gdyż ten restart swoich wędrówek był w 2012 roku, czyli już po wejściu do Schengen, gdzie w końcu można było nadepnąć na tą linię granicy państwowej nogą i zrobić zdjęcia.
No tak, a zaraz później się okazało, że granica jest już wirtualna bardziej niż tak, faktycznie.
No tak trochę, nie wiem jak to nazwać, było to dla mnie takie szaleństwo, że można było właśnie w końcu do tej granicy podejść, dotknąć ją, zobaczyć, sfotografować, że jedną z moich pasji stało się fotografowanie słupków granicznych na granicy państwowej. Tak mówię, może pozostałość tych dawnych lat, gdzie nie można było tego robić, czy nawet tego zobaczyć, bo wopista zabronił. Obecnie za każdym razem, kiedy jestem na granicy państwowej, zawsze sobie robię tych kilkanaście, czasami kilkadziesiąt fotek, po prostu słupków granicznych. Mam obfotografowaną, no myślę, już ponad połowę granicy polsko-czeskiej. No już je idzie w tysiące, dosłownie.
Masz to tutaj u siebie na blogu? Pokaż.
Mam to na osobnym blogu, który się nazywa Graniczne Ścieżki. Blog zawiera nic poza tym, że są zdjęcia słupków. Ja to mówię, mocno fachowo-niszowy blog.
Pokaż kilka ciekawszych.
No, chociażby ostatnio byłem w Tatrach, to całe Czerwone Wierchy zostało fotografowane od strony słupków.
No, znam tą drogę. Chodziłem wielokrotnie do Kościeliskiej.
Trzy odcinki akurat granicy polsko-słowackiej. Odcinek 231, 230 oraz 229. Wlosował nam się odcinek 235 sekcji trzeciej granicy polsko-czeskiej, wchodząc na to.
Tak, bo tu i mapa jest szczegółowa, z odnośnikiem, położenie geograficzne, wszystko masz dokładnie określone. Ale właściwie w jakim celu?
No to jest coś, co mi zostało chyba właśnie z czasów szkoły, że nie można było wtedy pójść na granicę, a teraz sobie mogę pójść w każde miejsce granicy.
I to pokazać.
I to pokazać, jak to
wygląda. Ciekawa koncepcja.
Ponieważ poruszam się głównie w Sudetach, w sensie granicy państwowej to jest granica polsko-czeska i się okazuje, że jest ona bardzo zróżnicowana. Jeżeli chodzi o na przykład kształty słupków granicznych, nie są to typowe prostopadłościany, tylko tych kształtów jest bardzo duża.
Z czego to wynika, to historyczne uwarunkowanie?
Różnie. Część jest związana z historią ziem i to są dwa bardzo charakterystyczne słupki graniczne już na moim głównym blogu, czyli na ścieżce w blog, to jest odcinek 70 i 46. To jest taki charakterystyczny słupek. Każdy, kto podążał na Śnieżnik, to go mijał i go na pewno kojarzy w kształcie domku. On wygląda o w ten sposób.
No fajny.
O, tak on wygląda.
No to widzę, że i opis, i
tak,
jest rysunek.
Dokładny opis. I są tylko dwa tego typu na granicy polsko-czeskiej. Właśnie numer 43 oraz 70 koło Śnieżnika.
Dlaczego on jest taki inny?
Tu. Bo? To jest trójstyk historycznej granicy Moraw. Czyli w przypadku słupka z numerem 70 jest to granica Moraw, Czech oraz obecnie Polski, dawniej Niemiec. Natomiast słupek 43 to jest granica Moraw, Śląska oraz obecnie Polski, a dawniej Niemiec.
Czyli słupki historyczne.
Tak, historyczne i co ciekawe znalazłem historyczne fotografie owych słupków.
Tak, ale to sprzed lat.
To jest sprzed II
wojny światowej.
Tak, tak. patrząc tak chronologicznie, skończył się rok 2012, tak właśnie ten pierwszy restart tych wędrówek ponownych w Sudetach. I też pamiętam w przerwie świątecznej pomiędzy Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem zacząłem sobie na nowo studiować mapy. Pamiętam, kupiłem sobie atlas Gór Polski. Zacząłem sobie tak wertować ten atlas i tak się zastanawiać, co można robić w przyszłym roku, czyli w 2013, ówczesnym roku. Zauważyłem, że ludzie interesują się zdobywaniem tak zwanych koron wszelkiego rodzaju. W przypadku tutaj Polski są to m.in. korona Gór Polskich, czy również korona właśnie Sudetów. Zacząłem spisywać sobie te wszystkie tam szczyty, które są różnych koron. I tak potem sobie stwierdziłem, że jednak no Beskidy, Bieszczady, Góry Świętokrzyskie to trochę daleko jest, ale tak jakby się udało w ciągu jednego roku zrobić całe Sudety, to byłoby fajnie. Tylko że tych szczytów wyszło ponad 60, bo spisałem dosłownie wszystko. Pamiętam, była to korona Sudetów polskich, korona Sudetów czeskich, korona Sudetów niemieckich, korona Ziemi Kłodzkiej, sudeckie szczyty z korony Gór Polski, bo one też tam nie pokrywają się z koronami tam sudeckimi. No ale tak sobie pomyślałem, a spróbuję. Pamiętam, zacząłem to chyba 22 marca, kiedy pojechałem na pierwszy szczyt. No i udało mi się to zrealizować po 7 miesiącach, 23 września, od marca do września. Wszystkie tam 60, bodajże 62 wierzchołki zostały zdobyte. Podczas tego zdobywania tak postawiłem sobie taki, nie wiem, osobisty cel, że dotknę butem najwyższego punktu góry, jeżeli to jest możliwe. Danego szczytu, jeżeli się ten. Wiązało to się z tym, że musiałem bardzo dokładnie przewertować mapy topograficzne, żeby zobaczyć, gdzie jest ten najwyższy punkt danej góry w danym paśmie Sudetów. I wtedy w dwóch przypadkach miałem pewne wątpliwości, czy ten szczyt, który jest zaliczany do którejś tam z koron Sudetów, jest faktycznie tym najwyższym. Pamiętam, były to góry Kaczawskie oraz góry Bystrzyckie. Okazało się, że na mapach topograficznych, gdzie są bardzo dokładne warstwice terenu, sąsiednia góra czy sąsiedni wierzchołek wychodził z warstwic na mapie topograficznych wyższy niż ten uznawany przez koronę jako najwyższy w danym paśmie. I tak sobie pomyślałem, że no to trzeba to sprawdzić, ponieważ miałem wysokościomierz barometryczny, więc zacząłem sobie robić takie amatorskie pomiary. No i faktycznie się okazywało, że na przykład Skopiec w górach Kaczawskich, który jest zaliczany chyba do prawie wszystkich koron w Polsce, Skopiec nie jest najwyższy w górach Kaczawskich. Najwyższym jest góra obok, która znowu po przewertowaniu różnych tam publikacji, papierów ma nazwę Folwarczna. Nie miała nazwy, czy miała właściwie nazwę błędną, Maślak chyba. I podobnie było w górach Bystrzyckich z Jagodną. Wierzchołek, który jest uznawany przez zdobywców koron jako ten właśnie najwyższy w górach Bystrzyckich, nie jest tym najwyższym, gdyż sąsiedni wierzchołek, który również należy do masywu Jagodny, jest, okazało się, 10 metrów wyższy od tego drugiego. I to było w trakcie zdobywania tych koron sudeckich, a potem jeszcze zacząłem dokładnie się wgryzać przez następne, już po zdobyciu tych wszystkich wierzchołków, zacząłem się bardziej też zgłębiać w ten temat i się okazuje, że nie tylko góry Bystrzyckie, nie tylko góry Kaczawskie, ale w górach Bialskich jest też taka wątpliwość, na wzgórzach Bielawskich. Sięgnę tutaj troszeczkę do ściągi. Bo
do strony oczywiście.
Tak, na swoją stronę.
Ściąga.
Tak, oczywiście. Wysoczyzna Międzylesia, tak? To już jest też potwierdzone, że wzgórze, które zaliczyli do korony Sudetów Polskich, nie jest najwyższe. A góry Bardzkie, o właśnie zapomniałem o nich, gdzie Kłodzka Góra nie jest również najwyższa, tylko najwyższą jest Szeroka Góra. O Jagodnej wspominałem, Skopcu wspominałem, Smrk to są góry Bialskie, to też już wspominałem.
No tak, ale skąd ta pasja, żeby właśnie mapy odkrywać?
Mapy.
Z map, tak?
Mapy. To jest to właśnie to, co wspomniałem na samym początku. To, co miałem od dzieciństwa. Zamiłowanie do map i do szczegółów na mapach.
Ktoś by powiedział, no facet upierdliwy. No, tak. Co tam, te pół metra czy trzy, wiesz? No.
Jest to pewna upierdliwość, ale no, zdarzało mi się kilkukrotnie na forach próbować prostować, że jednak jeżeli ktoś pisze, że zdobył Skopiec najwyższą górę Gór Kaczawskich, to nie ma racji, no bo z punktu widzenia fizycznych wysokości wzgórz w górach Kaczawskich, no jednak Skopiec nie jest najwyższy, tylko najwyższa jest ta górka obok, która się nazywa Folwarczna.
Czyli dałeś się wkręcić w pewną pasję, tak? Udowadniania,
tak, to jest jedna
inaczej.
Z kolejnych takich pasji, no to powiązanych z tą taką całościową pasją patrzenia szczegółowo na mapę. nazwa bloga jest ścieżką w bok. Kiedy zdobywałem te wszelkiego rodzaju korony Sudetów, to się chyba nazywa Wielka Korona Sudetów, po pierwsze poznałem pasma górskie, o których przedtem zupełnie nawet nie miałem pojęcia, że istnieją w Sudetach. No, tu zawsze, jeżeli ktoś się mnie pyta o ten temat, pasm górski w Sudetach, to ja mu odpowiadam, czy wiesz, gdzie są Góry Jastrzębie na przykład. Bo bardzo mało osób wie, gdzie to jest. Poznałem urok tych pasm górskich, czyli Sudety nie tylko Karkonosze, nie tylko polska część gór Lizerskich, taka właśnie najbardziej znana, nie tylko Góry Stołowe w okolicach Szczelińca i Błędnych Skał, tylko całkiem spory kawałek terenu do zjeżdżenia i zobaczenia. Mezoregionów Sudetów, czyli pasm górski jest bodajże 60 coś, ale też podczas zdobywania zauważyłem jedną ciekawą rzecz, że czasami wystarczyło pójść gdzieś w bok właśnie jakąś ścieżynką odbijającą od szlaku, żeby zobaczyć coś ciekawego, nie wiem, ciekawy punkt widokowy, a w późniejszych latach się okazało, że o wiele bardziej niesamowite rzeczy, które znajdują się na otwartym powietrzu i o których czasami nawet miejscowi nie wiedzą. Stąd powstała ta nazwa, ścieżką w bok po prostu. Zaczęło mi się podobać, żeby podchodzić do tematu w sposób, nazwijmy to, całościowy, czyli ja to nazwałem kiedyś na blogu projekty, czyli stworzyć sobie jakiś cel na dany rok i próbować go zrealizować. W 2013 roku była to Wielka Korona Sudetów, no i pytanie było, co zrobić w 2014 roku. Zawsze do tego typu przemyśleń sprzyja późna jesień i okres przedświąteczny.
Tak jak teraz.
Tak jak teraz. I pamiętam w 2014 roku, zupełnie gdzieś przypadkowo, nie pamiętam nawet w jakim kontekście to było, przeczytałem o Kamiennym Krzyżu w Ochli. Miejsce, gdzie dziesiątki razy jeździłem rowerem. W niedzielę o 9 rano już byłem przy tym krzyżu. Tak z ciekawości, po prostu chciałem zobaczyć, co to jest, coś, co nie wiem. Mnie się okazało, że to jest jeden z iluś tam zachowanych tak zwanych krzyży pokutnych. Ja to nazywam kamiennymi krzyżami, bo słowo pokutny jest tu mocno umowne, nazwijmy to. Jest to jeden z kilkudziesięciu krzyży zachowanych na terenie województwa lubuskiego. No to zacząłem, jak się zaciekawiłem, ile jest tych krzyży w województwie lubuskim. I się okazało, że została wydana specjalna broszura nawet. To stwierdziłem, jak jest broszura, no to już mam przewodnik na następny rok. Próbujemy w następnym roku postawić sobie za cel zobaczenie wszystkich tych krzyży, które są opisane w tej broszurze. No i zacząłem objeżdżać województwo lubuskie. Okazało się, że praktycznie chyba wszystkie są w południowej części województwa lubuskiego.
Co się wiąże z historycznym jakby rysem, jeżeli chodzi o te krzyże, bo były one popularne właśnie na terenie tej części Europy, między innymi w Niemczech.
Głównie, tak.
No. Czechy, Niemcy.
Tak minął rok 2014. Nie mówię, że nie jeździłem w góry w tymże roku, bo jeździłem również, ale ten taki nadrzędny cel projektu danego również był realizowany.
No dobrze, a czego się dowiedziałeś o tych krzyżach?
Przede wszystkim to była ciekawość, jak one wyglądają, gdzie one są. Największym sentymentem darzy krzyż, który jest koło Jeleniowa, tutaj na terenie obecnej Wielkiej Zielonej Góry, tych nowych granic Zielonej Góry. Dlaczego on tak go darzy sentymentem? Gdyż jest to krzyż, na którym jest bardzo dużo inskrypcji napisanych. Tam jest cały tekst napisany, dlaczego ten krzyż został postawiony w środku lasu. W tłumaczeniu na polski jest: w tym miejscu woźnica Johann Gottlob Walter z Jeleniowa 23 marca 1863 roku, koło godziny w 4:30 rano, w czasie podróży kupieckiej do Nowogrodu Bobrzańskiego, został zastrzelony przez niecną rozbójniczą rękę. Spoczywał on na cmentarzu w Jeleniowie. Dusza jego jest własnością Boga. Mam tutaj nazwę tej broszury: Szlak kamiennych zabytków dawnego prawa w województwie lubuskim.
Moim ostatnim odkryciem są krzyże, które są w murze kościoła w Starym Żaganie. Nie wiem, czy byłeś tam, bardzo piękne.
No, są cztery krzyże i prawdopodobnie jest tam też piąty, o czym właśnie nie pisze broszura, ale dowiedziałem się od pewnego pana właśnie na ten temat. To jest ciekawa historia spotkania tego pana. Zatrzymałem się w Żaganiu, gdzie w murze kościoła jest zmurowany jeden krzyż. Kiedy patrzyłem na ten krzyż, podszedł do mnie starszy pan, pyta się, czy jestem zainteresowany tym krzyżem, po prostu historią tego krzyża. Ja mówię, no bardzo miło byłoby dowiedzieć się, o co chodzi. I ten pan wyłożył mi po pierwsze całą historię tego krzyża w Żaganiu, po drugie zaczął opowiadać o pozostałych krzyżach w okolicy Żagania, jakie są. I na koniec się okazało, że ten pan jest współautorem tejże broszury, którą znalazłem, właśnie która była impulsem do tego, żeby zobaczyć te wszystkie krzyże. 2015 roku.
Idziemy śladem bloga oczywiście.
Tak, cały czas idziemy śladem. Przy okazji objeżdżania województwa lubuskiego, też w sumie przypadkowo, natknąłem się na pewien kamienny drogowskaz, który stał przy drodze.
Zabytkowy oczywiście.
Tak, tak, tak.
I niech zgadnę.
Drogowskaz był z 1840 roku.
I niech zgadnę, stało się to nową twoją pasją. Nie pomyliłem się.
Powiem tak, po pierwsze mnie zaskoczył ten drogowskaz, bo nie wiedziałem, że coś takiego jeszcze istnieje. Mówię, to był 1840 rok wyryty na tym drogowskazie, jeżeli dobrze pamiętam. 1840, tak. I znowu zacząłem wertować internet, co tam ciekawego w internecie o drogowskazach w województwie lubuskim. I się okazało, że po pierwsze jest grupa pasjonatów ze Szprotawy, która właśnie zajmowała się, czy zajmuje się być może jeszcze dalej, znajdowaniem i odnawianiem starych kamiennych drogowskazów właśnie w okolicach Szprotawy. I skontaktowałem się z panem Maciejem Boryną. Dał mi parę takich informacji na temat tego, co zrealizował w sensie swojej pasji. Zacząłem objeżdżać z powrotem województwo, aby odwiedzić, aby zobaczyć stare kamienne drogowskazy. Po pierwsze powstał projekt na 2015 rok, który nazwałem Na kamieniach w Lubuskiem, czyli to, co można zobaczyć wyrytego w kamieniu. Postawiłem sobie ogólny cel i go realizuję do dzisiaj, bo w tej chwili cały projekt ma ponad chyba 70-80 pozycji. Różnego rodzaju, są to drogowskazy, pomniki pamięci, kamienie pamiątkowe. Tak po prostu spisuję u siebie na blogu te wszystkie miejsca. No i ostatnia, nazwijmy to, zdobycz jest chyba sprzed miesiąca. Także tak, temat jak najbardziej ciągle otwarty.
Jaka zdobycz?
Kolejny kamienny drogowskaz.
Gdzie tym razem?
To było w lesie koło Wichowa. Zresztą przepiękny teren, polecam.
Spotykasz ludzi na twojej drodze. Myślę, że to równie ważne elementy twoich projektów, jakoby kamienne drogowskazy i krzyże wokół.
Po tych 2-3 latach ilość wpisów na blogu sięgnęła, nie wiem, 200-300 pozycji. W tej chwili jest 600 dokładnie. I zauważyłem również ze statystyk, że blog zaczął być czytany. Konsekwencją tego było to, że ponieważ mam podany adres mailowy, okazało się, że sporo ludzi zaczęło do mnie pisać. A czy widziałeś to? A czy widziałeś tamto? Czy tutaj jeszcze jest taki jeden fajny, ciekawy pomnik? A minąłeś tutaj taki tutaj kamień, który znajduje się w tym i w tym miejscu? Po prostu zacząłem wymieniać się informacjami i również nawiązywać kontakty z osobami z województwa lubuskiego, jak również zamieszkującymi na przykład ziemię kłodzką w tematach związanych z tamtą okolicą. Z częścią tych osób spotkałem się osobiście, były to bardzo miłe spotkania, że spotykaliśmy się na pół dnia, na jeden dzień, czasami na godzinę.
Blog Patryka. Mariusz pisze. Witam serdecznie. Gratulując bloga, chciałem uprzejmie zapytać, jak to jest z tym szczytem Skalnika? Dotarłem kilka dni temu ścieżką w bok do niebieskiego szlaku na mini polankę z kamieniem, w który wbity jest pręt Bednarka. Teraz właściwie leży on na ziemi. A na drzewie jest kartka z folii z napisem Skalnik i podpisem Stowarzyszenie Wędrowiec. I uznałem szczyt za zdobyty. Szedłem z mapą w ręku, mając wyraźną świadomość, że sam szczyt leży ciut obok niebieskiego szlaku. Dopiero po powrocie przeczytałem, że wielu zdobywców robi sobie zdjęcie przy drzewie z drewnianą tabliczką stojącą tuż przy szlaku. Czy może pan potwierdzić, że szczyt jest jednak tu, gdzie byłem, a nie tu, gdzie drewniana tabliczka? Pozdrawiam serdecznie. Marek pisze. Mimo iż nie jestem fascynatem każdego leżącego kamienia z wyrytym znakiem, często czytam ten blog. Nawet złapałem się na tym, iż teraz zwracam na tę sprawę uwagę. Chyba na tej stronie czytałem o czeskiej miejscowości, gdzie są domy pod skałą. Nie mogę znaleźć. Można prosić o linka? Piotr pisze. Gratuluję. Twój blog to naprawdę bardzo cenne źródło informacji z terenów, które zwiedzasz. Zwłaszcza dla kogoś, kto część tych miejsc, które opisujesz, też miał przyjemność odwiedzać 30-40 lat temu. Dla mnie, byłego mieszkańca Zielonej Góry, dla którego wędrowanie pieszo i rowerem w okolicy o promieniu 50 km od miasta oraz wakacyjne wyjazdy w Sudety było w okresie młodzieżowym, przełom lat 70-80, głównym ulubionym sposobem spędzania wolnego czasu. Zaglądanie od czasu do czasu na twój blog jest dużą przyjemnością. Życzę dalszych miłych podróży. Moc pozdrowień.
Wszystkie były cenne, ale to miało, nazwijmy to, pewien emocjonalny wydźwięk. Mianowicie skontaktował się ze mną pan Marek z Gdańska, który okazało się, trafił na mojego bloga, robił dokładnie to samo, bym powiedział 100% to samo, 100% te same miejsca, 100% te same ścieżki w bok, tylko że 30 lat temu i dawniej. Było to dla mnie takim mocnym szokiem, bo się okazało, że przykładowo pewne miejsca, które miałem zaznaczone, bo zobaczyłem na starych mapach, warte zobaczenia, co tam jest, okazało się na miejscu, że już tam nic nie ma. 30 lat temu jeszcze tam było to miejsce. Ten pomnik 30 lat temu jeszcze stał. I nagle dostaję fotografię sprzed 30 lat od pana Marka, jak ten pomnik wyglądał. Miałem ogromną przyjemność poznać pana Marka osobiście w tym roku. W marcu się spotkaliśmy w Batorówku, w Górach Stołowych. Powędrowaliśmy sobie właśnie jeden dzień takimi właśnie typowo ogranicznymi ścieżkami.
Chyba trochę starszy musi być od ciebie.
Dużo starszy, bym
powiedział. No tak, bo to 30 lat różnica.
Kondycja, pan powiedział, bardzo dobra, pana Marka. No i tak właśnie porozmawialiśmy sobie. Pan Marek właśnie opowiadał, jak to wyglądało, to miejsce, powiedzmy 30 lat temu, że tutaj na przykład nie było tego lasu, tylko tu była otwarta przestrzeń. No było niesamowite spotkanie. Też właśnie od pana Marka otrzymuję kilka fotografii, które umieszczam na blogu za jego zgodą. Właśnie zdjęć mocno unikalnych, czyli kapliczek, które już na przykład nie istnieją, zostały tylko na przykład gwoździe na skale, starych rytów, które ja na przykład sfotografowałem 2 lata temu, jak te ryty wyglądały 30 lat temu, czy też zdjęcia starych, na przykład obecnie odnowionych pomników, które dawniej leżały w chaszczach, szczególnie na obszarze właśnie ziemi kłodzkiej. No, bardzo, bardzo cenny materiał dla mnie po prostu. Jest jedna historia, która była impulsem do jednego z głównych takich wątków u mnie na blogu, związanych ze starymi kamieniami granicznymi. Jeszcze podczas zdobywania sudeckich koron padła mi w ręce stara czeska mapa, gdzie był zaznaczony stary graniczny kamień na granicy polsko-czeskiej w Górach Orlickich. I tak wyglądało to miejsce. No i się okazało, że trochę tutaj trzeba było odsłaniać stare gałęzie i się wyłonił rzeczywiście piękny.
Czyli co, właściwie odkryłeś go, tak?
On nie był odkryty, bo był na mapie zaznaczony, natomiast...
Nie było go widać. Nie,
jak zawsze mówię w tego typu sytuacjach, że on dawno nie był czytany. To znaczy, że...
No widziany, bo tego nie widać.
Czy też nawet wręcz widziany, bo widać, że on jest praktycznie zupełnie zasłonięty. I to się okazało, że to jest kamień z 1636 roku z monogramem cesarza Fryderyka.
Bardzo stara rzecz.
Tak.
I cenne.
Tak mnie tknęło, że czy tego typu perełek, no bo to jest dla mnie perełka, tak, coś takiego. Tego, czy tego typu perełek nie jest więcej w Sudetach?
To jest po stronie polskiej czy czeskiej?
To jest po stronie czeskiej. Aha. Tak. To jest na granicy, ale po stronie czeskiej. Okazało się, że tych kamieni było 20, z czego zachowanych jest 3 albo 4, nie pamiętam już.
Ale Czesi też widać zapomnieli o nim, bo tak. Kamień leży.
Tak, i zaczął mnie tak mocno wciągać ten temat starych kamieni granicznych, czy starych znaków granicznych, że wręcz stało się takim moim głównym zainteresowaniem od ostatnich chyba 3 lat. No i głównym wątkiem na blogu Ścieżką w Bok właśnie odkrywanie starych kamieni granicznych. Bardzo dużą pomocą, niestety na terenach Czech tylko, nie na terenach Polski, udostępnione w internecie stare archiwalne mapy obszaru Czech, szczególnie mapy katastralne, bardzo dokładne jak na owe czasy z 1840 roku, gdzie zostały zaznaczone wszelkie oznaczenia graniczne, jeżeli były stawiane oprócz znaku krzyża, który jest takim symbolem od wieków używanym do oznaczania granicy. To pokażę ci przykład. To jest obszar Gór Jastrzębich w Czechach. I przykładowo tutaj w archiwum czeskim jest mapa katastralna tego obszaru. I
tak, katastralna, czyli?
Kataster, działki własnościowe, to chyba obecnie się tak nazywa, ja tam nie jestem fachowcem.
Czyli własnościowa.
Tak. Tu widzę na mapie jest zaznaczone, że gdzieś tutaj jest znak graniczny, który ma oznaczenie B.W.1662ARTH na przykład. Teraz tu jest trochę większa, nazwijmy to dłuższa faza poszukiwań, mianowicie trzeba zlokalizować, gdzie na obecnych mapach znajduje się to miejsce. Ponieważ współczesne mapy mają możliwość odczytania lokalizacji, czyli współrzędnych GPS-a, to jestem w stanie zobaczyć, w którym to jest miejscu. Jadę na ten, podaję przykład historii, która już się wydarzyła, czyli odczytałem na współczesnej mapie, w którym miejscu jest ten kamień, to jest w tym miejscu. pojechałem tam na miejsce, wbiłem sobie do nawigacji tą lokalizację i nagle się okazuje, że jak to wyglądało.
Jest.
Co ciekawsze, nagle się okazuje, że pomimo, że mam dokładne współrzędne, okazuje się, że mam do przeczesania taki teren, tak jak widzisz no, tutaj na zdjęciu.
Tak? Taka leśna polana.
Leśna polana i kilkadziesiąt głazów. I na którymś z nich może być znak graniczny.
No i teraz szukasz je?
No i teraz mam, jak mam łód szczęścia, to mam 5 minut roboty.
I to jest to tutaj?
Jak mam mało łódu szczęścia, to mam 2 godziny roboty. Przeszukanie obszaru 20x20 metrów. I nagle się okazuje, że to jest pod tym kamieniem. Tylko jak widzisz, tutaj jest mnóstwo na nim mchu, poszycia i tak dalej, i tak dalej. Można go po prostu minąć.
No jest
w początkowym odsłonięciu jest takie i nagle się okazało, że jak odsłoniłem całość...
Tak, 1667.
Dokładnie ten napis, który był na mapie katastrofy.
No,
mam przed oczami odkrywanie tej studzienki kanalizacyjnej, która była na mapie geodezyjnej w latach 70. To teraz to się urodziło w poszukiwanie chyba bardziej takich wartościowszych rzeczy niż studzienka kanalizacyjna.
No tak, ale z drugiej strony jesteś statecznym mężczyzną, masz bardzo dobrą pracę w branży komputerowej, masz przecież żonę, tak?
Tak.
A masz
tak.
Dzieci?
Tak.
A co inna to? Dzielą pasy?
Córka jest na studiach, a natomiast kilkakrotnie brałem syna ze sobą, który ma 14 lat, na tego typu wycieczki. Parę razy zdarzyło się, że był on tak jak i ja po raz pierwszy w danym miejscu i zdarzyło się dwa razy, że był współautorem znalezienia czegoś, czego się poszukiwało po prostu.
Czyli dał się wciągnąć?
Lubi to bardzo.
A żona? Aż strach pytać.
Nie, żona rozumie po prostu moją pasję. To...
Nie ma wyjścia. No dobrze.
Nie, myślę, że jest dumna z tego, co realizuje w czasie wolnym, tak nazwijmy. No też zawsze mówię, zaleca mi dużo ruchu.
No tak, a z drugiej strony każdy mężczyzna jest w pewnym sensie dzieckiem, tak? Tylko że czasem to chowa, czasem potrafi to realizować. Ja też to wiem po sobie.
Wkręciło mnie to po prostu.
Przejechaliśmy właśnie wioskę Niwiska. Daleko jeszcze?
No, kilka kilometrów. Jeszcze przez Katowice musimy przejechać. I miejsce jest za Katowicami. Jest jeszcze jedna rzecz, która... Nazwijmy to, jestem takim jednym z projektów, czy zestawień na moim blogu, to są, ja je nazwałem ZN, oznacza na mapach zniszczony. Impulsem do tego było kiedyś, zapędziłem rowerem z Łagowa Lubuskiego w stronę poligonu w Wędrzynie. Tak spostrzegłem, że znajduje się w środku starej wsi. Po prostu widać było pozostałości domów, domostw. Widać, że tam była wieś i nawet było oznaczenie, że tu był kiedyś stary ewangelicki cmentarz. I tak spojrzałem właśnie na mapę i się okazało, że tam kiedyś była jedna z trzech na terenie obecnego poligonu w Wędrzynie, gdzie w momencie, kiedy powstał poligon, wieś została po prostu zmieciona, znikła z powierzchni ziemi. To też mi tak trochę utkwiło, bo dotychczas zawsze mi się wioski takie kojarzyły z Bieszczadami jeszcze z czasów szkolnych.
Akcja Wisła, Łękowie przesiedleni
tak,
i tak dalej.
To się okazało, że to w województwie lubuskim też coś takiego miało miejsce akurat tu z przyczyn powstania poligonu wojskowego. No i to jest też taki jeden z kolejnych tematów ciągle otwartych, odwiedzanie tego typu miejsc, od pojedynczych budowli aż po całe miejscowości, które kiedyś istniały, tętniły życiem, a obecnie zniknęły z powierzchni. Zniknęły, no również z map, bo tak jak to w nazwie tego projektu jest, że na mapach jest to również oznaczone jako zniszczony. Mam takie jedno specyficzne miejsce, które też już byłem, wielokrotnie wracam, jeżeli jestem w tej okolicy, to jest w Górach Bystrzyckich. To jest taka zniszczona kaplica nad Wójtowicami, nad miejscowością Wójtowice. Ona w tej chwili się znajduje w środku lasu. Pozostały mury, resztki dachu i w środku zachował się jeszcze ołtarz w tej kaplicy. I to jest po prostu coś takie niesamowity symbol tego właśnie, że coś może zostać zniszczone. No po prostu robi to niesamowite. Ta kaplica zawsze, za każdym razem jak tam jestem, robi niesamowite wrażenie. Wielokrotnie kilku znajomych, przyjaciół, syna swojego prowadziłem do tej kaplicy, bo po prostu ona się nagle pojawia znikąd w środku lasu. Wchodzi się do jej pozostałości i stoi w niej ołtarz jeszcze po prostu. No to jest bardzo mocny, emocjonalny taki symbol tego, że coś może zostać po prostu zniszczone. Co kiedyś tętniło życiem. Zresztą mam na blogu przedwojenne na przykład zdjęcia tej kaplicy, kiedy ona była w całości, kiedy ludzie tam chodzili na mszę z pobliskiej właśnie wioski. Ona jest na zboczu góry. Kiedyś, dawniej, z czasów szkolnych myślałem, że takie rzeczy były tylko w Bieszczadach. Się okazuje, że w naszej okolicy też coś takiego miało miejsce.
Kilka chwil później dojeżdżamy. No, dość ciemno. Masz czołówkę?
A, mam.
To prowadź. Trudno się wygrzebać. Czekaj, jeszcze pas. Daleko?
Kilka metrów. Zobacz, tutaj już widać.
Jesteśmy... A no to podejdźmy, dobra, podejdźmy. No istotnie.
No, jesteśmy na takim rozdrożu, jak widzisz. Jest tutaj taki, czekaj, poświecę, dwumetrowej wysokości kamień. Są na nim takie wykute napisy.
I co to jest?
To jest stary kamienny drogowskaz, jak się okazuje, jeden z wielu zachowanych u nas w województwie lubuskim. Tutaj na jednej ścianie drogowskazu jest widoczna data 1834.
Ach, to jest ten drogowskaz, o którym mówiłeś, tak?
Tak. I na nim tutaj są, trochę poświecę.
Poświeć.
Napisy nach Neuwaldau und Naumburg. Neuwaldau to jest obecnie Drągowina, a Naumburg to jest przedwojenna nazwa Nowogrodu Bobrzańskiego. Ale ciekawsza jest druga strona tutaj, podejdźmy.
Poczekaj, przejdźmy.
Bo tu na tej drugiej stronie są też zachowane napisy kierunków, gdzie prowadziła ta droga. Mianowicie jest tutaj nach Kotwic, czyli obecne Kotowice. Oraz taka, no, w sumie perełka chyba w skali województwa, bo jest napisane Greenberg, czyli obecna Zielona Góra. I to jest jedyny znany mi drogowskaz zachowany, gdzie właśnie jest nazwa Zielonej Góry.
Tak, ale jeszcze pokazane. Dawna, tak.
Tak, dawna nazwa. Tutaj jeszcze jest przy nazwach miejscowości podany dystans w ówczesnych jednostkach, czyli milach pruskich. I tu na przykład jest przy Zielonej Górze 3 mile, czyli dawna mila pruska to jest 7 km, czyli 21 km.
Na blogu już jest to wszystko?
Tak.
O czym mi teraz mówisz? Bo to jest jeden z twoich poprzednich obiektów.
Tak.
No i co dalej? Kolejny głaz, kolejny wskaźnik, kolejny krzyż pokutny.
Jakbym to powiedział, rzeczy do odkrycia w najbliższej okolicy oraz w dalszej okolicy jest ciągle mnóstwo.
To co, do zobaczenia na szlaku?
Tak, ja to zawsze mówię do zobaczenia na ścieżce.
Ale ścieżce w bok oczywiście.
No też.
Ścieżką w bok. Był to reportaż Cezarego Galka. Radio Zachód, listopad 2018.